Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Soloist Steve'a Lopeza to reportaż autobiograficzny o spotkaniu dziennikarza Los Angeles Times z Nathanielem Ayerse, bezdomnym muzykiem grającym na skrzypcach i wiolonczeli na ulicach Los Angeles. Książka wyrasta z cyklu prasowych tekstów Lopeza, ale szybko przekracza ramy historii o niezwykłym talencie odnalezionym w biedzie. Autor opisuje, jak Ayers, dawny student Juilliard School, żyje z ciężką chorobą psychiczną, w niepewnych warunkach i z głęboką nieufnością wobec instytucji oraz ludzi. Lopez próbuje pomóc mu odzyskać kontakt z muzyką, zapewnić instrumenty i znaleźć bezpieczniejsze miejsce do życia. Jednocześnie odkrywa, że dobra wola nie daje prawa do kierowania cudzym życiem. To książka o bezdomności, schizofrenii, etyce pomagania i ograniczeniach dziennikarskiej interwencji. Muzyka nie staje się tu prostym lekarstwem, lecz językiem godności, pamięci i relacji, która pozostaje trudna, nierówna i niejednoznaczna. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, spotkanie na ulicy jako początek reportażu i osobistego zobowiązania, punktem wyjścia książki jest chwila, do której Steve Lopez zauważa Nathaniela Ayersa grającego na skrzypcach w centrum Los Angeles. Dla reportera jest to pozornie idealny temat prasowy, ponieważ łączy widoczny kontrast między bezdomnością a wykształceniem muzycznym. Ayers nie zostaje jednak przedstawiony wyłącznie jako sensacyjna postać, genialny muzyk na ulicy. Lopez stopniowo ustala, że uczęszczał do Juilliard School i że jego życie zostało głęboko zmienione przez chorobę psychiczną. Ważniejsze od samego odkrycia faktów okazuje się pytanie, co następuje po publikacji artykułu. Dziennikarz nie może już traktować bohatera jak jednorazowego źródła historii, gdy widzi jego codzienną podatność na przemoc, chaos i izolację. Książka pokazuje więc przejście od obserwacji do relacji, ale nie przedstawia go jako bezdyskusyjnie szlachetnego. Lopez analizuje także własną ciekawość, frustrację i potrzebę uzyskania widocznych rezultatów. To istotne, bo Ayers nie podporządkowuje się rytmowi gazety ani oczekiwaniom czytelników. Jego decyzje bywają nieprzewidywalne, a rozmowy urywane. Reportaż staje się przez to opowieścią o granicach przedstawiania czyjegoś cierpienia i o odpowiedzialności, która może narodzić się z publicznego opisu prywatnego życia. Po drugie, schizofrenia i granice pomocy, której nie da się narzucić, centralnym wymiarem losu Ayersa jest schizofrenia, opisana nie jako pojedynczy dramatyczny epizod, lecz jako doświadczenie wpływające na jego zaufanie, komunikację i zdolność korzystania z proponowanej pomocy. Lopez pokazuje, że praktyczne rozwiązania, takie jak mieszkanie, opieka medyczna czy wsparcie społeczne, nie działają automatycznie tylko dlatego, że z zewnątrz wydają się rozsądne. Ayers często odrzuca miejsca i zasady, które odbiera jako ograniczenie wolności albo zagrożenie. Autor nie redukuje tego do uporu. Zwraca uwagę, że człowiek żyjący z chorobą psychiczną może doświadczać instytucji jako źródła presji, a nie bezpieczeństwa. Książka odrzuca wygodną fantazję o szybkim ocaleniu, w której właściwy darczyńca lub terapeuta natychmiast odmienia czyjeś życie. Lopez uczy się, że pomoc wymaga cierpliwości, powtarzalności i zgody na częściowe efekty. Może oznaczać zdobycie instrumentu, obecność przy spotkaniu albo wysłuchanie lęków, bez przejmowania kontroli nad Ayersem. Takie ujęcie nie usprawiedliwia społecznego zaniedbania osób w kryzysie, lecz komplikuje prostą ocenę indywidualnych wyborów. Najbardziej niewygodna teza książki brzmi, że szacunek dla autonomii i troska o bezpieczeństwo mogą pozostawać w realnym konflikcie, którego nie usuwa ani współczucie, ani rozgłos. Po trzecie, muzyka jako trwała część tożsamości, a nie łatwe lekarstwo. Muzyka w The Soloist ma znaczenie znacznie większe niż symbol nadziei. Dla Nathaniela Ayersa jest pozostałością po dawnym świecie nauki, ambicji i intensywnego ćwiczenia, ale też bieżącym sposobem porządkowania doświadczenia. Jego wiedza o kompozytorach, reakcje na dźwięk i potrzeba grania potwierdzają, że choroba oraz bezdomność nie wymazują całej biografii człowieka. Lopez wykorzystuje ten motyw ostrożnie. Nie twierdzi, że skrzypce, wiolonczela czy kontakt z profesjonalnymi muzykami wyleczą schizofrenię albo rozwiążą problem braku mieszkania. Instrument może przynieść skupienie, przyjemność i poczucie ciągłości, ale nie usuwa urojeń, lęku ani materialnej niestabilności. Właśnie ta różnica chroni książkę przed sentymentalnym schematem opowieści o uzdrawiającej sztuce. Muzyka pozwala Ayersowi być postrzeganym nie tylko jako pacjent czy osoba bezdomna, lecz jako muzyk o własnych upodobaniach i wymaganiach. Równocześnie jego gra przyciąga uwagę przechodniów i mediów, co może dawać wsparcie, ale też wystawiać go na spojrzenie innych. Lopez pokazuje zatem sztukę jako obszar godności i kontaktu, nie jako dowód, że talent sam zapewni społeczny ratunek. To szczególnie ważne w książce, która sprzeciwia się ocenianiu ludzkiej wartości przez produktywność lub widowiskowość cierpienia. Po czwarte, przyjaźń nierówna, lecz oparta na uczeniu się wzajemnych granic. Relacja Lopeza i Ayersa jest osią emocjonalną książki, lecz autor nie opisuje jej jako prostej przyjaźni dwóch równych sobie osób. Między bohaterami istnieją różnice pieniędzy, zdrowia, dostępu do instytucji i możliwości decydowania o przestrzeni publicznej. Lopez ma samochód, dom, zawodowe wpływy oraz czytelników, podczas gdy Ayers często potrzebuje podstawowego bezpieczeństwa. Ta nierówność sprawia, że nawet życzliwe gesty mogą nosić w sobie element władzy. Reporter chce organizować pomoc i proponuje rozwiązania, lecz wielokrotnie przekonuje się, że jego plan nie musi być planem Ayersa. Książka analizuje frustrację wynikającą z tej rozbieżności, bez obarczania nią wyłącznie osoby chorej. Lopez musi ograniczyć oczekiwanie wdzięczności, postępu i przewidywalności. Uczy się, że obecność nie oznacza prawa do decydowania, a bliskość nie pozwala ominąć zgody drugiego człowieka. Nie znaczy to, że autor przyjmuje postawę całkowitej bierności. Nadal szuka instrumentów, kontaktuje Ayersa z ludźmi i wykorzystuje publiczną uwagę, by uruchomić pomoc. Ważne jest jednak to, że zaczyna rozumieć własne ograniczenia. Dzięki temu The Soloist nie oferuje modelu bohatera ratownika. Przedstawia relację wymagającą korekt, cierpliwości i uznania, że nie każda troska przyniesie rezultat widoczny dla otoczenia. Na koniec. Bezdomność w Los Angeles jako problem systemowy nie tło dla wyjątkowego talentu, choć historia Ayersa jest wyjątkowa przez jego muzyczne przygotowanie i medialny rozgłos. Lopez konsekwentnie umieszcza ją w szerszym krajobrazie bezdomności w Los Angeles. Ulis, prowizoryczne schronienia i obszary, gdzie skupiają się ludzie w kryzysie, nie są w książce jedynie dekoracją dla indywidualnej tragedii. Pokazują skutki niedostatecznej opieki psychiatrycznej, ubóstwa, braku stabilnego mieszkania i rozproszonych form pomocy. Autor dostrzega, że społeczeństwo chętniej reaguje na przypadek artysty z prestiżową przeszłością niż na anonimową osobę bezdomną. Rodzi niewygodne pytanie, czy współczucie nie staje się silniejsze dopiero wtedy, gdy cierpienie można opowiedzieć jako historię utraconego potencjału. The Soloist podważa taki odruch, przypominając, że godność nie zależy od dyplomu, talentu ani atrakcyjności medialnej narracji. Książka nie udaje też, że pojedynczy artykuł może naprawić system. Rozgłos przynosi Ayersowi instrumenty, zainteresowanie i nowe możliwości kontaktu, ale nie eliminuje złożonych przeszkód związanych z chorobą oraz życiem na ulicy. W rezultacie reportaż skłania do spojrzenia na bezdomność jako na problem publiczny. Indywidualna życzliwość pozostaje potrzebna, lecz nie zastępuje dostępnego leczenia, mieszkań i długotrwałego wsparcia dostosowanego do realnych potrzeb ludzi. Podsumowując, The Soloist warto polecić czytelnikom reportaży społecznych, literatury o zdrowiu psychicznym oraz osobom zainteresowanym miejscem sztuki w życiu ludzi wykluczonych. Będzie także wartościowa dla tych, którzy chcą zrozumieć, dlaczego bezdomności i ciężkiej choroby psychicznej nie można rozwiązać jednym dobrym uczynkiem. Rozgłosem medialnym ani samą determinacją. Steve Lopez oferuje perspektywę praktyczną, bo opisuje konkretne próby zdobycia wsparcia, instrumentów i bezpieczniejszych warunków dla Ayersa. Równocześnie książka daje korzyść intelektualną, ponieważ stale poddaje próbie założenia autora. Czy pomoc jest pomocą, jeśli jej odbiorca nie chce jej w zaproponowanej formie? Jak pisać o człowieku bez zamieniania go w symbol? I gdzie przebiega granica między przyjaźnią a próbą kontrolowania cudzego życia? Na tle wielu książek o muzyce jako sile przemiany The Soloist wyróżnia się powściągliwością, nie sprzedaje obietnicy cudownego uzdrowienia przez sztukę. Na tle klasycznych opowieści o wyjściu z bezdomności wyróżnia się zaś brakiem łatwego finału i gotowością do pozostawienia części napięć nierozwiązanych. Muzyka jest tu ważna, ponieważ chroni pamięć o tożsamości Ayersa i umożliwia kontakt, ale nie usuwa społecznych ani medycznych trudności. To właśnie połączenie osobistego zaangażowania, dziennikarskiej autorefleksji i krytycznego spojrzenia na system czyni książkę trwałą oraz uczciwą. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steve Lopez, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.